Znów wypadałoby powiedzieć, że będziemy czytali znany fragment Słowa Bożego, ale to cóż można powiedzieć do takiej grupy ludzi? Wy całe Słowo Boże znacie i wszystkie są wam dobrze znane słowa. Dlatego czytajcie dalej, czytajcie. Słowo Boże jest niezwykle ważne, abyśmy na jego gruncie budowali wszystko w naszym życiu. A więc czytamy list apostoła Pawła do Filipian, drugi rozdział. Drugi rozdział listu apostoła Pawła do Filipian, 1268 strona, 1268. Od pierwszego wersetu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodnie ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia was i chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegały i nie na próżno się trudziłem. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, aby mi ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej, bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Kochani, fragment rzeczywiście znany. My oprzemy się na kilku wersetach od 12 do 16 i chciałbym, żebyśmy rozważyli pewne ważne dla naszego chrześcijańskiego życia rzeczy. To są zagadnienia, które są ważne, abyśmy o nich zawsze pamiętali przy naszym rozwoju i przy naszym chodzeniu za Panem naszym Jezusem Chrystusem. Po pierwsze, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i skuteczne wykonanie. Oryginał grecki mówi skuteczne wykonanie. A więc skutecznie Bóg działa w życiu naszym. Ale my mamy sprawować nasze zbawienie ze strachem, z drżeniem. Musimy się trząść wcale. Wiecie, jak to się człowiek trzęsie ze strachu. Nie o to dokładnie chodzi, bo jeśli tak rozważamy dokładnie ten fragment Słowa Bożego, z bojaźnią i ze drżeniem oznacza coś znacznie innego. Mianowicie oznacza to czynienie użytku ze swojego zbawienia. Jaki użytek mamy czynić z naszego zbawienia? W jaki sposób mamy używać nasze zbawienie? Grecki czasownik sprawować zbawienie, sprawować oznacza ciągle nad czymś pracować, coś z tego wnosić i dzięki temu się doskonalić. Rozumiemy? Cały czas musisz pracować. Zbawienie to nie jest coś takiego, że mam zbawienie, a teraz założę sobie ręce, tak jak Marysia ma założone i moja żona, tak? Założę sobie, będę kazanie słuchać. O, i Paweł też założył. Kochani, i teraz założonymi rękami mam zbawienie, więc nic nie muszę robić. Kochani, zakładamy sobie ręce, żeby posłuchać, co mamy zrobić, prawda? I mamy konkretnie działać. Człowiek wierzący musi konkretnie działać. Musi wnosić do życia coś wartościowego i musi doskonalić samego siebie. Jest to postawa, która zawiera w sobie zdrowy lęk przed obrażaniem Boga i sprawiedliwe oddawanie Mu czci i szacunku. A więc drżenie przed obrażaniem Boga. Ludzie bardzo często w życiu swoim postępują w taki sposób, że inni zwracają na to uwagę, mówią do niego, jak ty się Boga nie boisz, prawda? Jest takie powiedzenie, jak ty się Boga nie boisz, że takie rzeczy zrobiłeś, prawda? I to jest właśnie to. Zbawienie nasze z drżeniem sprawować, to po pierwsze oznacza, że my mamy w bojaźni Bożej postępować w życiu. To znaczy w życiu naszym mamy tak postępować, aby nie obrażać naszego Boga. Co obraża nas albo co obraża Boga? My doskonale wiemy, co nas obraża. Jak się ktoś tak, czy tak, czy tak zachowuje, jednego to nie obraża, drugiego to obraża. Bóg jest taką osobą, taką niebiańską istotą, która ma konkretne oczekiwania względem człowieka. Jeżeli człowiek robi wbrew temu wszystkiemu, to zaczyna obrażać Boga. To jest po pierwsze, nie obrażać Boga i po drugie, oddawać Mu cześć i szacunek. To znaczy wychwalać Go, czcić Go i szanować, po prostu szanować Boga naszego. Pomyślmy, nie byłoby nas, nie byłoby ziemi, nie byłoby całego kosmosu, nie byłoby nic, byłby tylko Bóg. Nic więcej by nie było, gdyby Bóg nie powiedział, niech się stanie. Widzimy? I my mamy być takimi ludźmi, którzy doceniają to, co Bóg uczynił. Ja bardzo doceniam to, że On mnie stworzył, postawił mnie na tej ziemi i wiecie, codziennie Mu za to dziękuję, że mnie błogosławi. No bo naprawdę mnie błogosławi. No wspaniale mnie błogosławi. Kochani, aż po dzień dzisiejszy, chociaż czasami tak gorzej czy mniej źle się czułem, ale żyję i z wszystkiego mnie wyciągnął Pan i daje mi w życiu moim odpowiednie zdrowie, daje mi normalne funkcjonowanie, rozum mój nie jest głupi i wiecie, no naprawdę Bogu dziękuję, że nie jestem głupim człowiekiem. Nie wiem, co by było, gdybym był głupim człowiekiem, na pewno nie byłbym pastorem, na pewno nie usługiwałbym wam teraz, ale to od Boga jest wszystko. I my musimy okazywać Mu naszą wdzięczność, oddawać Mu cześć. I do tego szanować. Szanować. Kochani, jak często my szanujemy tych ludzi, którzy są godni tego poszanowania, bo się zachowują chwalebnie, bo się zachowują bardzo mądrze, bo w życiu są bardzo zdolni, bo są usługujący, bo dla innych są bardzo pomocni. Szanujemy takich ludzi, prawda? Możemy z nimi się nawet nie zgadzać w wielu kwestiach, ale no szacunek należy się. Bo po prostu robią dobrą rzecz, robią dobrą robotę i wykonują dzieło, jakieś dzieło, któremu są wierni. My mamy szanować Boga za dzieła, które czyni, za to stworzenie, za to błogosławieństwo, za to, że troszczy się o każdego z nas. Ile razy już by nas na tej ziemi nie było, gdyby nie ochronił nas Pan. Amen? I możemy tu świadectwa składać na ten temat, jak Bóg nas chroni. Jak Bóg się nami opiekuje, jak wspaniale nam dopomaga w życiu naszym. Po pierwsze, jeżeli my działamy w zbawieniu i to zbawienie otrzymaliśmy od Boga naszego, to w Rzymian 1:5 mówi tak, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. A więc patrzmy, zbawienie nasze służy nam do tego, abyśmy całe narody przyprowadzili do, nie do wiary, ale do posłuszeństwa wiary. To oznacza, żeby uwierzyli i zaczęli czynić tak, jak wierzą. Aby wchodzili w to działanie, tak jak i my sami, przekazując innym Ewangelię, pomagając innym ludziom. A więc zobaczmy, pierwsza rzecz i bardzo ważna rzecz w naszym życiu, zbawienie należy przekazywać dalej. Należy przekazywać innym ludziom. Rzymian 15:18 mówi, nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem. Widzimy? To w tym samym kierunku. Te dwa wersety o tym samym mówią. Że my mamy do posłuszeństwa wiary przywieść wszystkich dookoła nas. To znaczy, jednak nie czekamy z założonymi rękami, tylko jak zbawienie przyjęliśmy, przekazujemy je dalej, aby innych ludzi wprowadzić w służbę Bogu. I następna ważna rzecz, którą czynimy w naszym zbawieniu i do czego to zbawienie nasze jest potrzebne, to jest 2 Koryntian 10, 4 i 5. 10 rozdział 2 Koryntian, 4 i 5 werset. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc zbawienie nasze służy też do tego, abyśmy prowadzili walkę w naszym wewnętrznym życiu. Abyśmy w życiu naszym podbijali w niewolę wszystko to, co nas ciągnie do rzeczy ziemskich. Wszystko to, co nas odciąga od Boga. A więc jeżeli nie podejmujesz walki o to, żeby służyć, żebyś ty służył bezpośrednio Bogu swojemu świętemu, no to znaczy, że twoje zbawienie nie sprawujesz. Po prostu nie sprawujesz. W tych miejscach, w Nowym Testamencie, gdzie jest mowa, na przykład bardzo często jest o tym mowa w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków, gdzie jest mowa o kapłaństwie. Pamiętamy, tam dużo o kapłaństwie jest powiedziane. Jest powiedziane, że kapłan służy Bogu składając ofiary. I to słowo służy Bogu, to jest dokładnie to samo z bojaźnią i zedrzeniem sprawuje. To jest właśnie to słowo sprawuje. W greckim tekście to jest użyte to samo słowo. Sprawować zbawienie i sprawować kapłaństwo. A więc wykonuje konkretne dzieło. A więc jeżeli kapłan w Starym Testamencie składał ofiary, to sprawował ofiary. I to sprawowanie ofiar to jest konkretna praca wyłożona przed Bogiem, aby wykonać Jego dzieło. Dostajesz zbawienie i musisz tym zbawieniem sprawować służbę Bogu. A więc zbawienie to nie jest coś, że tak powiem, nieaktywnego w twoim życiu. Coś takiego, co tylko leży sobie i w jakimś tam momencie, tak jak na przykład kupiłeś jakąś rzecz w tym życiu, no co, no mieszkanie, dom kupiłeś, nie? I masz sporządzone co? Akt notarialny, prawda? Co robisz z tym aktem? Masz takie miejsce w domu, czy szufladkę, czy półeczkę, czy coś tam masz, prawda? I wkładasz ten akt. I wtedy, kiedy trzeba udowodnić, że to jest twoje, wyciągasz to ze swojego schowka i pokazujesz. Patrz, widzisz, to moje. Ze zbawieniem tak nie jest. Jeśli dostajesz zbawienie, to nie znaczy, że dostajesz taki akt, który sobie gdzieś tam chowasz i później jak idziesz do nieba, o widzę, już idę do nieba, biorę swój akt zbawienia, staję u drzwi. I tam prawdopodobnie chyba Piotr będzie stał, tak niektórzy wszyscy powtarzają. I ty Piotrowi od razu dajesz ten akt, mówi, patrz, widzisz, akt zbawienia. A Piotr mówi, no oczywiście, proszę bardzo, zapraszamy, zapraszamy. To nie jest tak. Zbawienie to jest coś aktywnego, to jest konkretne działanie. Jeśli stajesz przed wiecznością i masz wejść do Królestwa Niebios, to tam cię nikt nie pyta, a akt? Akt zbawienia? Nie początek zbawia, ale koniec. Czyny twoje ciebie tam wprowadzają. Konkretne działanie, sprawowanie, służba zbawienia. To cię wprowadza do Królestwa Niebios. I chcę, żebyśmy zdali sobie z tego dobrze sprawę, że my mamy sprawować zbawienie nasze. To znaczy konkretnie działać w tym kierunku, że ja zostałem zbawiony i innych będę przyprowadzał do tego zbawienia. Bo to tak się godzi przed Bogiem. Skoro ja przyjąłem zwiastowanie od Chrystusa, to teraz Słowo Boże mówi, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, widzicie? Tam jest dokładnie powiedziane. Poselstwo sprawujemy. To tak, jakby Chrystus nadal stał przed światem i wołał, ludzie, pojednajcie się z Bogiem. A kto to stoi i tak woła? Ty i ja. To jest to sprawowanie zbawienia. A więc jestem zbawiony i nikomu nie powiem. Nie mów nikomu. Jestem zbawiony, ale cicho sza. Bo jeszcze Królestwo Boże wszyscy by zapełnili i dla mnie zabrakłoby miejsca i co? Tak patrzyłem, jak wchodziliście do kaplicy i patrzę, niektórzy ludzie za miejscami się rozglądają. No nie ma już za wiele miejsc. Nie ma za wiele. Ale nie bójcie się, budujemy drugi dom Boży, który jest na 700 miejsc, także będzie miejsca dla wszystkich, a sami widzicie, że jednak musimy to robić i robimy to i mury rosną i już mamy podpiwniczenie wymurowane, już niedługo będziemy mieli strop zalany, zbieramy na to środki i wierzę, że wystarczy tych środków, nazbieramy tyle, ile trzeba będzie i pierwszy etap będzie gotowy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my musimy wiedzieć, że nam należy się budować dom Boży. Nam należy się budować nie tylko ten fizyczny tutaj na ziemi, ale potrzebujemy budować ten niebiański, ten ważny, duchowy dom. Aby ludzie przyszli do poznania prawdy Bożej, a żeby tak jak my zostaliśmy przyciągnięci przed kogoś, abyśmy innych przyciągali, a ci inni przyciągali następnych, aby wszyscy wiedzieli, czego Bóg od nas oczekuje. Bo to nie ma tak, że jest w tym świecie jest tak stan duchowny i jaki jeszcze jest stan? Laicki. Wiecie, czyli takich ludzi, którzy laik to jest taki nic nie wiem, niczym się nie interesuje, po prostu taki laik. Taki lejek. Kochani, nie ma tak. Wiecie, co to takiego jest powszechne kapłaństwo? To oznacza, że wszyscy sprawujemy, że wszyscy służymy. Nie ma takich, którzy po prostu sobie odpoczywają, a inni pracują. Nie ma tak. Wszyscy pracujemy dla Pana, dlatego że tak się godzi. Jeżeli szanujemy naszego Boga, jeżeli On nas wyrwał i On nas prowadził do Królestwa Niebios, pomyślcie, szatan nas ciągnął do piekła i nie byłoby dla nas żadnego ratunku, gdyby Bóg nie wyciągnął pomocnej dłoni. No to jeśli Bóg do nas wyciągnął pomocną dłoń, to nie wyciągniesz komuś, kto potrzebuje pomocy? Pamiętacie, jak było z tym człowiekiem, któremu jego Pan przebaczył ogromny dług, którego przez całe życie nie miałby szansy spłacić. A on wyszedł i zażądał od tego, który mu niewielkie pieniądze był winien. I oddał go katowi, żeby on go tam katował w więzieniu, aż mu odda wszystko. Jego Pan, jak się dowiedział, co zrobił, dług z powrotem wraca. I to jest jedyna możliwość, kiedy twoje grzechy mogą do ciebie wrócić. Wiesz jaki? Jeżeli ty nie będziesz przebaczał innym. Jeżeli nie będziesz innych ciągnął do Chrystusa. Jeżeli nie będziesz opowiadał innym o zbawieniu. Ja jestem zbawiony, dom się pali. Mnie zawiadomili, ja uciekłem, ale nikogo więcej nie zawiadamiam. Wyobrażasz to sobie? Jedziesz drogą, jest wypadek. Nikogo nie ma, ale widzisz, że jest wypadek. Jeśli sobie przejechałeś i pojechałeś, to co? Odpowiadasz czy nie? Darek, odpowiada się? Odpowiada się. Widzicie, jak to jest? Jeżeli widzisz człowieka, który potrzebuje ratunku, którego dopadł szatan ze swoimi demonami i go dusi, i on potrzebuje ratunku, a ty wiesz, jak pomóc i możesz pomóc i nie pomagasz, kto będzie odpowiadał? Ten, który leży tam? Ty będziesz odpowiadał. A więc Bóg ciebie zatrzyma, chcesz wejść do królestwa, a przypominasz sobie tamtego człowieka i przed oczami twoimi stanie ten człowiek. Będziesz miał film, który na żywo zobaczysz. Patrz, nie pomogłeś mu. Dlaczego ja mam ciebie wpuścić, skoro ty nikomu nie chcesz pomagać? Wiecie, co to znaczy sprawować zbawienie swoje z bojaźnią i ze drżeniem? To jest właśnie to. Dokładnie o to chodzi. W 1 Piotra 1, 17-19 czytamy, jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Dostaliście drogą krew, którą zostaliśmy wszyscy oczyszczeni. Musimy tym się dzielić. Musimy innych obdarowywać. Musimy do innych docierać tym. W psalmie 2, 11 wersecie jest powiedziane: służcie Panu, sprawujcie Panu z bojaźnią i z weselem. Z drżeniem złóżcie mu hołd. My mamy po prostu być do Boga nastawieni tak służebnie, że tak powiem. Mamy być tacy otwarci. Panie, co jeszcze zrobić? A co ja jeszcze mogę? No, przyciągałem ludzi. To zrobiłem, tamto zrobiłem. I jeśli to wszystko zrobiłem, apostoł Paweł co powiedział? Powinniście teraz dumni, z głową podniesioną do góry chodzić, tak? Apostoł Paweł powiedział, powinniście się wtedy uznawać siebie za nieużytecznych sług. Dlaczego? Bo uczyniliście tylko tyle, ile do was należało. A więc jeśli będziesz zwiastować słowo, jeśli będziesz opowiadać Ewangelię, jeśli będziesz innych nieść swój przykład i pokazywać im, jak wyjść z tego problemu i pomożesz im wyjść, to zrobisz tylko tyle, co do ciebie należało. I wcale nie myśl, że jesteś takim wielkim, ważnym sługą Bożym. Wiecie, ja przypominam sobie pewien przykład. Pewna kobieta miała takie widzenie nieba. Nie wiem, czy była przeniesiona do tego nieba, czy widzenie miała. Już nie pamiętam, w której książce o tym czytaliśmy. Czytałem, zresztą inni też. Jezus Chrystus witał ludzi przychodzących do Królestwa Niebios. I kiedy tak szedł, wyciągnął rękę, chciał się przywitać, a stał tam wielki kaznodzieja, przez którego zwiastowanie tysiące ludzi się nawróciło. I pewna kobieta też stała troszkę dalej i ona po prostu swoje dwoje czy troje dzieci przyprowadziła do Chrystusa. Jezus Chrystus tak z tą ręką idzie, żeby się przywitać, i ten kaznodzieja już wyciąga rękę, a Jezus Chrystus go minął i poszedł przywitać i pochwalić tą kobietę, która przyprowadziła swoje dzieci do Chrystusa. I on taki zdziwiony stoi i nie wie, co ma o tym myśleć. Wiecie, my nie zawsze potrafimy ocenić wszystko sprawiedliwie. Nieraz nam się wydaje, że takie wielkie rzeczy dla Boga czynimy. Że jesteśmy tacy, ojej, tacy chrześcijanie, jejku, no naprawdę wspaniali. No kto inny, no to może jest takim przeciętnym chrześcijaninem, ale ja tu już jestem naprawdę takim chrześcijaninem. No wiecie, no i mocny, i silny duchowo, i obdarowany darami Ducha Świętego, i powinni mnie chwalić ludzie, prawda? Pomyślmy, zostaliśmy obdarowani darami. I ponieważ dostaliśmy prezenty, to za te prezenty jeszcze ktoś nas ma chwalić. No logiczne to jest? Nie jest logiczne. Przecież to już są prezenty. Już dostałeś prezenty. Jak można ciebie za prezenty chwalić? Jak można ciebie za dary Boże chwalić? Przecież to nie są twoje dary, tylko Boże dary. No co, mam cię chwalić, że cuda czynisz? Przecież to Bóg czyni cuda. Wiesz o tym, że to Bóg czyni cuda? Bóg uzdrawia. Bóg leczy choroby. To Bóg wygania demony. Jeśli ty stajesz i wyganiasz demony w imieniu Jezusa Chrystusa, nie wyganiasz ich w swoim imieniu. Demonie w imieniu moim, Piotra, wyganiam ciebie, demonie. Wiecie, co by duch nieczysty zrobił? Ja już nie jeden raz słyszałem, co duchy nieczyste mówią. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Nie wyjdę. Tak duch nieczysty odpowiada. I to głośno, śmieje się. Naigrywa się z ciebie. Dlaczego? Bo chcesz to zrobić w swojej własnej mocy, w swoim własnym imieniu. Dopóki to nie jest moc Boża, dopóki to nie jest autorytet Ducha Świętego, nic nie zrobisz. I dlatego mamy się nauczyć, że nie można nas chwalić za wyganianie demonów, za uzdrawianie i za żaden dar Ducha Świętego. Nie można nas chwalić. Można chwalić za to tylko Boga. Chwal Ducha Świętego. Chwal Boga Ojca. Chwal Syna Bożego. Bo to się im należy. Bogu naszemu w Trójcy Jedynemu należy się, by Go chwalić za to wszystko, czym nas obdarowuje. A nas? Za co? Że co, że jestem zdrowy? Chwalę siebie, bo jestem zdrowy. Ha, ha, ha. Jaki jestem fajny. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Musimy się nauczyć żyć w odpowiedni sposób. I Słowo Boże o tym nam bardzo wyraźnie mówi. Mamy przed Bogiem sprawować zbawienie nasze. Psalm 89, werset 31 mówi, jeżeli synowie Jego porzucą zakon mój i nie będą postępowali według nakazów moich, jeżeli znieważą ustawy moje i nie będą przestrzegali przykazań moich, to ukażę rózgą przestępstwo ich i winę ich plagami, ale łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamię wierności mojej. Nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich. Widzimy, jaki jest Bóg? Nawet jeśli my się niewłaściwie zachowujemy, to łaski Bóg nam nie odejmie. A więc jeśli się upamiętasz i przyjdziesz i w pokorze będziesz przepraszać Boga, to Bóg ci przebaczy. Jak najbardziej. Taki błąd też Bóg ci przebaczy. A więc mamy się nauczyć służyć Bogu i jeżeli nawet dotychczas nasze zbawienie mieliśmy jako akt zbawienia, to teraz nauczmy się, że trzeba sprawować to zbawienie. Wyciągaj swój akt i zobacz, jakie są zapisy w tym akcie. Co masz czynić? Jak masz się zachowywać? A tu wszystko jest napisane. Dokładnie jest napisane, jak mamy postępować. I Słowo Boże nas uczy, abyśmy wchodzili w służbę wspaniałemu naszemu Bogu. Jeremiasza 3,19 czytamy, ja wprawdzie myślałem, jakże bym chciał uznać Cię za syna i dać Ci w dziedzictwo ziemię uroczą, najpiękniejszy klejnot narodów. I myślałem, że będziecie na mnie wołać mój ojcze i nie odwrócicie się ode mnie. Lecz jak kobieta zdradza swojego kochanka, tak wy mnie zdradziliście, domu Izraela, mówi Pan. Widzimy, na co Bóg zwraca uwagę? Czy nie zamieniasz Boga na jakieś sprawy tego świata? Czy nie pokochałeś bardziej materialnych rzeczy niż Boga? Czy nie pokochałeś bardziej swojej pracy niż Boga? Czy nie pokochałeś bardziej swojej sławy niż Boga? Myślałem, że będziesz do mnie mówić, tatusiu. Myślałem, że zawsze będziesz do mnie przychodzić i będziesz mnie nazywać swoim ojcem. A ty stałeś się nieposłuszny. Odwróciłeś się ode mnie. Kochani, w Malachiasza jeszcze przeczytajmy pierwszy rozdział od 6, 3 wersety. Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzie jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? Nieraz tak słuchamy, jak się ludzie modlą w zgromadzeniu, nie? I tak nieraz mówią, panie, 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 dzięki Ci, Panie, prowadziłeś mnie, Panie, i cały czas Panie, prawda? Ale Słowo Boże mówi, nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Widzimy? Bo Słowo Boże tu wyraźnie mówi. Jeżeli jestem Panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? Każdy, który nazywa mnie Panem i ma bojaźń przede mną, to ten mnie uwielbi. I dlatego musimy się nauczyć w życiu naszym odpowiednio żyć. I w Dziejach Apostolskich jeszcze przeczytajmy 10 rozdział, 34 werset. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Musimy po prostu Boga się bać i sprawiedliwie postępować. Druga rzecz, którą z tego fragmentu chciałem podkreślić, to czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. A więc oprócz sprawowania zbawienia naszego, mamy po prostu w odpowiedni sposób zachowywać się jako chrześcijanie. Oprócz tego, że mówisz, że nawołujesz, że chcesz swoim życiem przykład też dać, mamy bez szemrania i powątpiewania wypowiadać ważne rzeczy. Greckie słowo narzekanie, bo tu mamy takie słowo użyte, narzekanie, czyli szemranie, oznacza wyrażanie niezadowolenia poprzez mruczenie pod nosem i ciche zrzędzenie. Oznacza ono emocjonalne odrzucenie tego, co Bóg zaopatruje, a to odrzucenie Jego woli i planu dla ludzkiego życia. Kochani, dokładnie greckie słowo to oznacza. Mruczysz pod nosem. Ja nieraz z niektórymi rozmawiam, a słyszę, co ustami ruszają. Tacy szczęśliwi są, że coś mówię i tak... Tak? Wiemy dobrze, że jeżeli my tłumaczymy coś, a ktoś to co robi? Dokładnie to, co tu jest napisane. Oznacza wyrażanie niezadowolenia poprzez mruczenie pod nosem i ciche zrzędzenie. Wiecie, nieraz Bóg mówi do nas, a nam się to nieraz nie podoba. Bóg mówi do nas, a my coś tam burczymy. A Bóg mówi, co mówisz? Nic. A Bóg doskonale wie, co mówimy, jak się zachowujemy. My nie wiemy, co ktoś mówi, ale Bóg doskonale wie. Nawet my czasami wiemy, bo Bóg nam objawia i pokazuje. Jeżeli nawet nie słyszymy to, co ktoś mówi, nawet jeżeli nie widzimy, co ktoś robi, to dostajemy objawienie od Boga i później komunikujemy ludziom, co oni zrobili w życiu, co oni powiedzieli. A ty skąd to wiesz? No jak to skąd? Od Boga. Jezus Chrystus przebywał wśród ludzi i wiecie, czym oni najbardziej byli zaskoczeni? Jak On mówił, myślicie sobie... Nie, my tak nie myślimy, Panie, nie, mistrzu, skąd? A Jezus Chrystus im dokładnie mówił. Co oni myślą? Bo znał ich myśli, Słowo Boże mówi. Znał ich myśli. I Bóg doskonale zna nasze myśli. A my mamy czynić to, co Bóg do nas mówi, bez szemrania i bez powątpiewania. A słowo powątpiewanie odnosi się do bardziej umysłowego działania, oznacza kwestionowanie lub krytykowanie Bożych zamiarów. Kwestionowanie albo krytykowanie Bożych zamiarów. Bóg nam coś objawia. I my komunikujemy i mówimy. Bóg powiedział, mamy robić tak i tak. I pierwsze, co ludzie od razu mówią, to wiecie co? A skąd ty wiesz, że to Bóg powiedział? Żona moja coś powiedziała. Ja mówię, moja żona powiedziała tak i tak. A skąd ty wiesz, co twoja żona powiedziała? No jak to skąd ja wiem? No powiedziała do mnie i ja powtarzam, prawda? Jeżeli Bóg coś do mnie mówi, to ja to powtarzam po prostu. A skąd wiem, że to Bóg mówi? No skąd wiesz, że Bóg coś do ciebie powiedział? A skąd wiesz, że to Jego głos? A skąd wiesz, że to Duch Święty objawia? Znamy głos. Rozumiemy się? Jeśli znam głos Boży, jeśli znam głos Ducha Świętego, to wiem, że to On powiedział. Dzwoni ktoś do mnie. No tak, no tak, no tak, no tak. Dobrze. Kto to mówił? No żona moja mówiła. A skąd wiesz, że to żona twoja mówiła? No rozpoznajesz przez telefon głos? Że nie widzisz osoby, prawda? Wcale jej nie widzisz. No nie, teraz są takie telefony, że już można zobaczyć. Ale powiedzmy, że masz zwykły. Nie widzisz, ale słyszysz głos. I po głosie rozpoznajesz, kto mówi. Po prostu rozpoznajesz, kto mówi. Niektórzy ludzie mają podobny głos, a jak się dokładnie wsłuchasz, to jednak rozpoznasz, że to jest głos tej osoby, a nie innej. Dlatego po prostu musimy odpowiednio podchodzić do tego, co Bóg do nas mówi i odpowiednio to akceptować. Wczoraj dzwoni do mnie telefon, patrzę, Dawidek. Mówi, no cześć Dawidek, a z drugiej strony wcale nie słyszę głosu Dawidka, tylko Krzyśka. Poznałem. Poznałem głos, że to nie Dawidek mówi, tylko Krzysiek. Młody był, młody. Ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Ktoś mnie pyta, skąd wiesz, że to Bóg powiedział. No bo znam Jego głos. Prosta odpowiedź. I jeżeli my kwestionujemy to, co Bóg powiedział, masz wątpliwość? To się zapytaj, żeby ci Bóg potwierdził. Nie mnie pytaj, pytaj Boga. I jeżeli znasz głos Boży, to posłyszysz, że Bóg potwierdza. No albo zaprzeczy, oczywiście. Jeśli to nie było od Boga, to zaprzeczy. Nie, nie, ja tego nie mówiłem. Jemu się przesłyszało. Ale sprawdź. A niektórzy ludzie mówią tak, o, ale ja nie rozpoznaję głosu Bożego. No to jak nie rozpoznajesz, no to musisz się niestety oprzeć na tym, co ktoś ci mówi. No bo nie rozpoznajesz. Musisz komuś uwierzyć. Ale jeżeli chcesz kogoś sprawdzać, to postaraj się, żeby znać głos Boży. A inaczej nie podawaj wątpliwości. Bo możesz odrzucić to, co jest prawdziwe i pochodzi od samego Boga. A więc Słowo Boże mówi tak, powątpiewanie odnosi się do działania, które oznacza kwestionowanie lub krytykowanie Bożych zamiarów. I to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. I dalej Słowo Boże mówi, abyście stali się nienagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, którym świecicie jak światła na świecie. Abyście się stali, jest to przedstawienie powodów, dla których wierzący powinni posiadać odpowiednią postawę w dążeniu za stawaniem się podobnym do Boga. Musimy po prostu coraz bardziej być podobni do Boga. Słowo stali się ma oznaczać proces. Wierzący mają ciągle wzrastać w kierunku czegoś, czego jeszcze w pełni nie posiadają, a co do nich jako dzieci Boga należy. Masz być pełen mocy Ducha Świętego. Masz być pełen mocy Ducha Świętego i masz w tej mocy Ducha Świętego chodzić. Masz tą pełnię? Kto ma pełnię Ducha Świętego? No, oprócz mnie oczywiście. Ja też nie mam pełni. Nie mamy pełni. Więc co mamy robić? Dążyć do tej pełni. Stawać się. Abyśmy byli, starali się. To jest to dążenie. To Słowo Boże mówi, abyśmy stali się ludźmi, którzy dążą do doskonałości. A mamy być bez skazy. W tym wszystkim, co czynimy, mamy być bez zarzutu. Jest to życie, któremu nie można zarzucić żadnego grzechu, ani zła. Jest to życie niewinne, czyste, nie mające nic wspólnego z grzechem. Jak szlachetny metal, bez żadnych domieszek. Tacy mamy się stawać. I mamy do tego dążyć. Mamy być ludźmi szlachetnymi. Mamy być ludźmi czystymi, bez grzechu. Czytamy przecież w pierwszym Jana. Tam jest bardzo wyraźnie. Jeśli ktoś grzeszy, to co? To nie jest dzieckiem Bożym, jest dzieckiem szatana. Jajku, to ja zgrzeszyłem. To ja dzieckiem szatana. Jeśli trwasz w grzechu, to tak. A jeśli zgrzeszyłeś i pokutujesz, to nie. I musimy dbać o to w naszym życiu, abyśmy naprawdę oczyszczali się sukcesywnie. Błogosławieni są ci, którzy nie uprali swoje szaty w krwi barankowej, tylko ci, którzy piorą swoje szaty w krwi barankowej. Cały czas piorą. Czy codziennie przychodzisz do Boga i przepraszasz za swoje grzechy? O, już może Bóg ma dosyć tego mojego wyznawania, nie będę wyznawał. Ile razy Bóg ci ma przebaczyć w ciągu dnia? Raz, dwa, do trzech razy sztuka. Ale Jezus Chrystus, kiedy uczniowie Go zapytali, podał taką liczbę niemożliwą do wykonania, że jakbyś nie zgrzeszył w ciągu dnia, ile razy byś nie zgrzeszył, a za każdym razem szczerze przyszedł i Boga naprawdę przepraszał, to Bóg co zrobi? Idź grzeszniku, won, już mam cię dosyć. Przebaczy. Naprawdę przebaczy. Dlatego mamy dążyć do tego, żebyśmy byli bez skazy i bez zarzutu. Dążyć do tego. Nienaganni. Oznacza nieskazitelność oraz brak wad pośród rodu złego i przewrotnego. Wiecie, oryginał używa tutaj pośród zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Zepsute, wynaturzone pokolenie. Greckie słowo zepsuty to słowo skoliozis. A skolioza, wiecie co to takiego? Takie zniekształcenie, skrzywienie kręgosłupa. Opisuje ono dewiację lub odejście od normy. Zepsuci są zatem wszyscy ci, którzy odstąpili od Bożej ścieżki. Po prostu. Od Bożej drogi odchodzą. I mówią, że tak, że mówią, że tak. Jezus Chrystus przyjdzie, oni mówią, nie, już przyszedł. A to gdzie, kiedy? No już był. O, widzisz, już poszedł. My mamy się trzymać Słowa Bożego. I nie chodzić po skrzywionych ścieżkach, ale chodzić dokładnie tak, jak Pismo Święte mówi. Niezależnie od tego, jaki autorytet by nam powiedział, a byłaby to nieprawda, masz tego nie przyjmować. Jeśli ja głoszę wam Słowo i znajdziecie, że to Słowo nie zgadza się z Pismem Świętym, nie przyjmujcie tego. Ale ja znam tego człowieka. On dobrze głosi, on w mocy głosi. No co z tego, jak nie głosi tak, jak mówi Słowo Boże? Nie przyjmuj. Dlatego masz obowiązek przyjść do domu i sprawdzić, czy to prawda, co ten głoszący dzisiaj powiedział. Możesz to sprawdzić. Ale ja nie pamiętam, no to notatki rób. Ale ja nie potrafię notatek robić. No to masz tam www.wjezusie.pl. Na tej stronie możesz znaleźć to, co ja dzisiaj mówię. I możesz sprawdzić. Każde słowo z Pismem Świętym sprawdzić. Nie przyjmuj, jeśli się nie zgadza. Absolutnie. A jeśli coś wypowiadam, że Bóg objawił i znam Jego głos i przekazuje wam, że tak Bóg powiedział, no to przyjdź do Boga i zapytaj, czy to prawda. Czy tak powiedział do Niego. Sprawdź. To nie jest grzech sprawdzać. Wiecie, kiedy jest grzech? Jeżeli ktoś powiedział zrobić tak, a to była nieprawda. To jest pierwsze. A drugie, jeśli ktoś powiedział przyjąłeś to, ale nie uczyniłeś, bo nie byłeś pewny, czy to tak jest. Jesteś winien przed Bogiem, że nie wykonałeś Bożego polecenia. Dlatego tak czy inaczej jesteś zdany na sprawdzanie. Musisz sprawdzić. Jeżeli ktoś prorokuje, to co masz robić? Jeden prorokuje, a wszyscy rozważają i rozsądzają. Znasz Słowo Boże? Kiedy jest wypowiadane proroctwo, jest wypowiadane słowo od Pana, masz po prostu rozsądzić, masz sprawdzić. I sprawdź. Jeśli to prawda, to Słowo Boże mówi, proroctw nie lekceważcie. Ale je przyjmujcie i wykonujcie. Jeśli są od Boga. I Słowo Boże naprawdę nas uczy, że mamy być ludźmi godnymi zaufania. Zepsuci są zatem wszyscy ci, którzy odstąpili od Bożej ścieżki. Wynaturzony to słowo pogłębiające znaczenie zboczenia ze ścieżki, oznaczające, że dana dewiacja jest naprawdę zaawansowana. W Łukasza w 9 rozdziale 41 wersecie czytamy o rodzie niewierzącej i przewrotnej. Jak długo mam być z wami, mam was znosić. Do kogo to Jezus Chrystus powiedział i kiedy? Powiedział to do uczniów swoich. Kiedy? Kiedy nie mogli z chłopaka wygonić demonów. W takiej chwili. Jezus Chrystus powiedział do nich, rodzie niewierzący i przewrotny. Jak długo mam was znosić? Widzimy, o co chodzi? Mamy wchodzić w Boże sprawy. Mamy wykonywać Boże dzieła. Bo jeśli tego nie robimy, to Słowo Boże mówi, jesteś przewrotny. Jesteś niewierny. Dlatego, że Bóg dał ci czas. Dał ci namaszczenie. Dał ci Ducha Świętego. Dał ci dary. I chce, żebyś teraz to używał. I żebyś działał w ten sposób. Wy powinniście już być nauczycielami. A co trzeba wam podawać? Mleczko. Ja lubię mleczko. Ale gdybym samym mleczkiem tylko żył, to bym nie był taki, że tak powiem. Ale nic, staram się, żeby było mniej tego wszystkiego. Sami widzicie zresztą. Ale powiem wam tak szczerze, my mamy być naprawdę ludźmi, którzy wykonują dzieła Boże. Po prostu tego Bóg od nas czeka. Żebyśmy nie tylko mężnieli, ale działali. Działali konkretnie, zdecydowanie. Żebyśmy mogli coraz więcej zrobić, coraz bardziej użytecznie być dla Boga. Żebyśmy się porywali na coraz bardziej, po ludzku rzecz biorąc, ryzykowne decyzje. Ale żeby się sprawdzało, że to Bóg tak mówi. Żeby się okazało, że to Bóg powiedział i my czynimy. Hurra, idziemy. W imieniu Pańskim idziemy. A skąd wiesz, że jeżeli byśmy tak słuchali wszystkich tych, którzy by nas w wątpliwości wciągali, to byśmy nigdy dzieła Bożego nie wykonali. Ci coś mają konkretnego, którzy, w świecie tak się mówi, którzy ryzykują. Oczywiście ryzykujesz, to możesz wszystko stracić. I większość ludzi wszystko traci. W totolotka gra miliony ludzi i miliony przegrywa. A jeden, dwóch, trzech wygrywa. Podejmujesz ryzyko, ryzykujesz, że możesz stracić. Ale jeżeli idziesz we właściwym kierunku, to nie dość, że wykonasz wolę Bożą, to jeszcze dostaniesz pochwałę. Dlatego rozważ. Warto jest nauczyć się słuchać głosu Bożego i rozpoznawać Go? Czy nie warto? Czy warto jest wykonywać Boże polecenia, których nam każe coś konkretnego robić? Czy nie warto? Takie jest Słowo Boże. Paweł mówi, że zachowania takie można znaleźć w świecie na porządku dziennym. Że się nie ufa, że się nie idzie do przodu, że się nie rozwijamy w Chrystusie. Ale my w tym świecie jacy mamy być? Świecicie jak światła. Oryginał grecki mówi jak gwiazdy. Oczywiście nam to odpowiada. Gwiazdami to my chcemy być. W różnych dziedzinach chcemy być gwiazdami, chcemy błyszczeć. Ale my mamy błyszczeć Chrystusem. Oznacza, że wierzący powinien dowodzić swojego charakteru duchowego wobec otaczającej nas ciemności. Otaczającej nas ciemnej kultury. Jaka jest ta kultura? Zepsuta. Chociaż się ją nazywa kulturą bardzo wysoką, intelektualizmem naprawdę rozwiniętym. Ale jak spojrzysz od tyłu na to wszystko, to gnije. Psuje się od środka. Ma tylko sam lukier, a pod spodem już nie ma nic. Powinniśmy być jak słońce, jak księżyc czy gwiazdy, które świecą na ciemnym niebie. My mamy odbijać chwałę Bożą. Nieraz nam się wydaje, że jest taka ciemność, jak można świecić Bożą światłością. A wiesz o tym, że gwiazdy najlepiej widać wtedy, kiedy jest niebo najbardziej czarne, ciemne. Najlepiej wtedy wiarę swoją okazujesz, kiedy masz największe problemy. Wtedy dopiero ujawnia się twoja wiara. Zaczynasz szukać wtedy Boga. Jak trwoga, to do Boga. Wtedy dopiero jesteś wierzący, gorliwy. I czasami Bóg ma niewiele do wyboru. I musi cię cały czas prowadzić przez problemy. Bo inaczej byś stracił swoją wiarę i został z niczym. Dlatego musi ciebie i mnie doświadczać. Im większe masz problemy, tym lepsze kazania będziesz mówił. Im większe będziesz miał problemy, tym więcej mocy będziesz miał. Wiesz o tym? Nie jeden kaznodzieja to powiedział. Nie jeden usługujący w mocy Bożej to mówi. Ja to potwierdzam. Rzeczywiście to tak jest. Mam większe problemy, więcej mogę uczynić dla innych. Bo wtedy naprawdę gorliwie wołam. Do Boga przychodzę. I wtedy objawia się moc w mojej słabości. Moc Boża oczywiście, nie moja. Bo jeżeli człowiek ma za dużo siły i tonie, to ratownik nie podpływa, bo inaczej utopi razem ze sobą i tego ratownika. Jak osłabnie, wtedy dopiero można go ratować. Jak osłabniesz, dopiero Bóg cię może użyć. Dlatego szukaj słabości w swoim życiu. Aby objawiła się w tobie moc Boża. Abyś mógł mu służyć naprawdę w mocy. I dlatego pamiętajmy, że to jest takie ważne, abyśmy zbawienie nasze sprawowali, wykonywali i abyśmy w życiu naszym nie szemrali, ale wykonywali dzieło Boże. Abyśmy wzrastali w tej takiej czystości, w tej takiej nienaganności i wykonywali dzieła Boże. Amen? I to jest niezwykle ważne. To jest naprawdę ważne. Bóg nas poprowadzi. Tak jak nas prowadzi teraz i w budowaniu tego nowego kościoła. Prowadzi nas, no. Bez dwóch zdań. Mieliśmy 300 tysięcy, rozpoczęliśmy budowę. Wydaliśmy już prawie 900 tysięcy, a tyle nie mieliśmy. Skąd się wzięły? No Bóg dał. Na koncie ich nie było. To mogę potwierdzić. Taki cud doświadczyłem. I muszę wam to powiedzieć, bo to jest naprawdę wspaniałe. Była pewna suma na koncie i myślę sobie tak, no jest 150 tysięcy, mam zapłacić 42 tysiące rachunek, do jakiegoś przedsiębiorstwa mam przelać, no to będzie niecałe 110. zapłaciłem rachunek, sprawdziłem wszystkie te, wiecie, wykazy, nie było żadnych wpłat. Rachunek zapłaciłem, faktura została opłacona. Sprawdzam po paru dniach, a na koncie jest 150 tysięcy. W żaden sposób mi się rachunek nie zgadza. Absolutnie w żaden. Nie było żadnej wpłaty. Wiecie, jak to się nazywa? Rozmnożenie. Ja już doświadczałem w swoim życiu i wiem, że to jest możliwe. Wiecie, jak się garnitur ma w szafie i się w kieszeni znajduje 50 zł, no to kiedyś tam włożyłem, zapomniałem, nie? No ale jak na koncie ci się wszystko zgadza, zapłaciłeś fakturę i nadal masz to samo, co miałeś, no to już się nie zgadza. Doświadczyliśmy tego. Chciałbym, żeby to było tak, że mamy 500 tysięcy, zapłaciliśmy i mamy 900 tysięcy. To wolałbym tak, ale Bóg małymi kroczkami, małymi kropelkami daje, żebyśmy ufali, bo tak to byśmy byli pewni siebie. O, teraz to możemy wydawać. Kto jeszcze chce pieniędzy? Ale my mamy być skromni i mamy dążyć z wiarą przed Boże oblicze. I dlatego ufajmy Bogu, bracia i siostry, ufajmy Bogu. Bóg powiedział i rzeczy będą się działy. Będą się działy. Amen? Amen. Niech was Bóg błogosławi.